Cześć, zapraszam do kolejnego odcinka Dekompresora Prawo. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Banrowska z Fundacji Centrum Innowacji FIRE. Troszkę się uśmiechnąłem, dlatego że przed wejściem na wizję rozmawialiśmy z Agnieszką, jak się czyta to FIRE, czy FIRE, czy FIRE. I okazuje się, że zależy od tego, jak kto czyta. A porozmawiamy o ochronie własności intelektualnej. I mam nadzieję, że ta rozmowa będzie początkiem takiego fajnego tematu dotyczącego właśnie komercjalizacji odkryć naukowych, ochrony tej własności intelektualnej pod różną postacią, ale przejdźmy może do samego początku, to znaczy, co to jest własność intelektualna?
Własność intelektualna, tak w ogóle, to są wszystkie wytwory umysłu człowieka, które w jakiś sposób może on wyrazić i upowszechnić. I to jest pojęcie bardzo szerokie. Tak naprawdę podchodzi pod to zarówno to, co znamy jako prawa autorskie, czyli utwory, czyli prawa pokrewne, jak i własność przemysłowa, jak i know-how. Także własność intelektualna jest rozumiana bardzo szeroko.
I takimi przykładami tej własności najbardziej jakby namacalnymi dla takiego zwykłego człowieka, to co może być? Wiersz, powieść, film?
Tak, to wszystkie, które wymieniłeś, to są właśnie utwory, które są chronione prawem autorskim. To są utwory. Mhm. I oprócz takich utworów mamy jeszcze na przykład utwory malarskie, czy mamy niektóre instrumenty muzyczne, nawet są w ten sposób chronione, lutnie, są chronione prawem autorskim. I oprócz tego również wszelkiego rodzaju nagrania, czyli jeżeli ktoś wygłosi wiersz, czy zaśpiewa piosenkę, czy na przykład, nie wiem, zostanie nagrane wystąpienie jakiejś opery, to również jest chronione jako prawo autorskie. Natomiast jest to tylko jeden z rodzajów własności intelektualnej, który jest chroniony. Kolejny to jest prawo własności przemysłowej. I tutaj jest wymienione kilka różnych rodzajów rzeczy, które są chronione, natomiast cztery są najpowszechniejsze. To są znaki towarowe, czyli coś, co pozwala odróżnić naszą firmę od innej firmy, nasze towary od innych towarów. To są wzory przemysłowe. Tutaj wzorem przemysłowym chronimy piękno. Tak mnie nauczono, że wzór przemysłowy jest na literkę P i dlatego chroni piękno, czyli chroni kształt, estetykę, kolory, fakturę, jakieś kompozycje tych rzeczy. Czyli na przykład możemy w ten sposób chronić meble, możemy w ten sposób chronić oprócz mebli, co jeszcze, dużo rzeczy. Możemy w ten sposób chronić rzeczy związane z modą, możemy w ten sposób chronić obuwie na przykład. Kolejne będą wzory użytkowe. To już są rozwiązania stricte techniczne oraz patenty, którymi będziemy chronić wynalazki.
Czyli taką własnością intelektualną jest bardzo wiele zróżnicowanych rzeczy, bo nie tylko utwory literacko-malarskie, ale także oprogramowanie, kolekcja mody kobiecej prezentowana gdzieś na wybiegu, to także kształt karoserii samochodu, nowy rodzaj koloru czy farby pokrywającej i jakieś przedmioty, to wszystko podlega ochronie.
Albo podlega ochronie, albo może podlegać ochronie. Jedne podlegają ochronie tylko dlatego, że są, a inne podlegają ochronie wtedy, kiedy coś zrobimy, żeby tą ochronę uzyskać, czyli wtedy, kiedy wystąpimy o przyznanie nam prawa.
A czym się różnią te dwie sytuacje? Bo rozumiem, że ta ochrona wynika z jakichś regulacji ustawowej.
Tak, mamy takie trzy podstawowe regulacje, które tutaj nas obowiązują. W ogóle jest ich trochę więcej, bo jest trochę bardziej skomplikowane. Natomiast podstawowe to jest właśnie prawo autorskie i ono działa wprost, czyli jeżeli jestem autorem wiersza, książki, obrazu, grafiki, to jestem autorem i nie muszę nic więcej robić. Od razu te prawa są mi przyznane z samej ustawy. Natomiast jeżeli chcę chronić coś w reżimie prawa własności przemysłowej, wtedy muszę dokonać zgłoszenia i zazwyczaj pierwszym miejscem, gdzie takiego zgłoszenia dokonujemy, to jest nasz Krajowy Urząd Patentowy.
Rozumiem, czyli w przypadku takiej czysto jakby przemysłowej kojarzącej się z fabrykami własności intelektualnej, to mamy obowiązek, jeżeli oczywiście chcemy chronić, przejawić jakąś aktywność w celu uzyskania tej ochrony przez prawo. Natomiast w przypadku utworów prawa autorskiego to tak naprawdę nie ma takiego obowiązku, ale dla naszego własnego, dobrze pojętego interesu dobrze byłoby taką ochronę w jakiś sposób zmaterializować, choćby po to, żeby w przypadku kradzieży móc pokazać w sądzie, że to jest nasze, bo my to stworzyliśmy i na przykład, nie wiem, powiedzieliśmy, daliśmy komuś na przechowanie egzemplarz. Czyli tutaj jakby od naszej aktywności zależy, czy my będziemy tą ochronę mogli udowodnić, czy może tak własność utworu udowodnić po to, żeby skorzystać z ochrony.
Czyli można powiedzieć tak, że sama ochrona nie jest w żaden sposób uzależniona od tego, czy my będziemy się starali to chronić, czy nie. Jeśli jesteśmy twórcą i upowszechniliśmy, czyli na przykład, żeśmy to opublikowali, to ta ochrona już jest automatycznie. Natomiast druga kwestia jest właśnie, jak udowodnić to swoje prawo i to swoje pierwszeństwo. I wtedy właśnie różne można mieć pomysły, w jaki sposób można to dokumentować. Oczywiście bardzo dużo zależy od tego, o czym mówimy, tak? Dlatego, że na przykład w przypadku, tak jak wspomniałeś, oprogramowania, tak? Kodu takiego programu komputerowego, który w naszym i w europejskim prawie jest chroniony właśnie jako prawo, pod reżimem prawa autorskiego, czyli po prostu jest chroniony. Bardzo często właśnie warto jest zachowywać kopie, tak jakby dokumentować sposób dojścia do tego ostatecznego rezultatu. Kiedyś mówiło się o tym, że warto złożyć to w zamkniętej kopercie u notariusza, czy były też prostsze pomysły na wysłanie do siebie tego pocztą, listem poleconym. Natomiast to nie zawsze jest konieczne. Czasami wystarczy, że po prostu mamy te kopie, jest jakaś dokumentacja, z której wynika, że nie wiem, coś komuś wysyłaliśmy, chociażby mailem, gdzie pojawia się data. Także te możliwości ochrony, materializacji tego, udowodnienia, że to my jesteśmy twórcą, są różne.
Czyli tak naprawdę próbując zdefiniować to, co chcemy chronić, bardzo często wchodzimy w takie niuanse utrudniające zidentyfikowanie tego, co tej ochronie ma podlegać, bo wracając do przykładu tego oprogramowania, są znane historie sporów sądowych, które różnie się kończą, a które dotyczą już nie tyle programu jako całościowego utworu, który ma wykonać jakąś funkcję na urządzeniu, ale wręcz mowa jest o ochronie pewnych elementów tego programu, łącznie z metodą matematyczną wyliczania pewnych funkcji. I tutaj już sądy wchodzą w takie szczegóły, które jest bardzo trudno intuicyjnie wychwycić i zrozumieć, kiedy ten utwór się kończy jako całość, a zaczyna się coś, co jest pewną abstrakcją.
Znaczy, z jednej strony nie jest naruszeniem tylko zastosowanie całości naszego utworu. To na prostszym przykładzie, na przykładzie książki, tak? Jeśli ja będę chciała wziąć jeden rozdział z książki i podać za swój, no to w dalszym ciągu naruszam prawa autora, pomimo tego, że nie wzięłam całości, nie podpisałam swoim, nie próbowałam podpisać swoim nazwiskiem. Więc podobnie jest z oprogramowaniem, także tutaj jest kwestia tej części. Natomiast co do zasady, jak opracowujemy kod komputerowy, który ma wykonywać pewną funkcję, to można go zrobić na wiele różnych sposobów. I tutaj już ochrona nie będzie obowiązywała. Czyli jeżeli ktoś udowodni, że zrobił to inaczej, inną drogą doszedł do podobnego czy takiego samego rezultatu, to jest to nowy, zupełnie inny utwór.
Znaczy, tutaj właśnie jest ta trudność dochodzeniu do przedmiotu ochrony, bo ja rozumiem, że jeżeli zrobimy coś inaczej, po nowemu, to jesteśmy w stanie dosyć prosto wykazać, że to my żeśmy włożyli w to nową jakość.
Tak.
I ta nowa jakość zasługuje na ochronę. Ale często to nasze wymyślanie jest ograniczone przez warunki, na które nie mamy wpływu. Wracając znowu do tego oprogramowania, jeżeli mamy sprzęt, który ma w sobie już jakieś oprogramowanie sprzętowe, firmware, który wymusza pewne stosowanie pewnych konstrukcji, rozwiązań, to my za bardzo już nie mamy pola manewru, żeby sobie tutaj inaczej to zrobić, bo to musi działać z czymś jeszcze, na przykład z jakąś zawartością strony internetowej i tak naprawdę pole do innowacji nam się bardzo zawęża. Przykładowo, jeżeli mamy flesza, coś, co powoduje, że na stronie internetowej nam miga, rusza się, to zastąpienie tego czymś innym jest na tyle trudne, że właściwie nie ma działającej alternatywnej technologii.
No, nie wiem, jak odpowiedzieć. Znaczy w tym sensie, że tak jakby tutaj są dwie różne rzeczy. Tak? Pierwsza jest taka, że faktycznie ta ochrona, kiedy mówimy o utworach, udowodnienie swojej władzy nad tą rzeczą, nad tym utworem, jest to dość trudne. Natomiast druga rzecz jest taka, że kiedy mówimy o rozwiązaniach, programach komputerowych, które są powiązane z jakąś funkcją taką stricte techniczną, czyli z jakimiś urządzeniami, albo z jakąś taką, z wykonywaniem pewnych funkcji, to tutaj mamy możliwość objęcia ich ochroną zgodnie z prawem własności przemysłowej i wtedy po prostu zastrzegamy. W polskim prawie nie jest to takie proste, natomiast jeśli jest to połączone z urządzeniem, to z dużym prawdopodobieństwem nam się uda. Natomiast przepisy unijne są troszeczkę bardziej liberalne pod tym względem i mówią o wykonywaniu przez program pewnej funkcji takiej fizycznej, technicznej. Jeżeli tak się dzieje, to również możemy wtedy uzyskać ochronę i wtedy mamy już pewien certyfikat, tak powiedzmy, tego, że to my jesteśmy właścicielem tego rozwiązania.
Właśnie. I zostaw może rzeczywiście na boku takie trudne niuanse, bo one są pasjonujące i powodują bardzo ciekawą dyskusję, ale ta dyskusja bardzo często prowadzi na manowce. I skupmy się na rzeczywiście tym, co łatwo jest wykazać, czyli tej własności przemysłowej, która wymaga zgłoszenia, zarejestrowania, udokumentowania. Uzyskujemy taką ochronę. I właśnie, na czym polega ta ochrona?
Mamy pewne prawa. Te prawa są związane z tym, że mamy monopol do decydowania, w jaki sposób będziemy z tej chronionej rzeczy korzystać. Albo kto będzie mógł korzystać. Przy czym te prawa są ograniczone czasowo i są ograniczone terytorialnie, czyli tam, gdzie zgłosimy daną własność intelektualną do ochrony, tam tą ochronę będziemy mieli i będziemy mogli tym dysponować. Jeśli ktoś naruszy nasze prawa, czyli będzie chciał wykorzystywać coś, do czego my mamy prawa wyłączne, możemy wezwać go do zaprzestania, możemy kazać sobie zapłacić odszkodowanie. Jest cały szereg różnych rzeczy, które możemy zrobić i jest je zrobić łatwiej, dlatego że mamy decyzję administracyjną w ręku, że to my jesteśmy właścicielem.
Tak, decyzja jest swego rodzaju takim zindywidualizowanym prawem, czymś jak ustawa skierowana do konkretnego właściciela. A właśnie, ograniczone terytorialnie to prawo własności, Czy mamy jakąś gradację terytoriów? Czy można powiedzieć, czy mamy jakby kraj, kontynent, świat? Czy to działa na zasadzie, że kraj, ewentualnie grupa krajów, inny kontynent, ale nie cały, tylko kraje poszczególne? Jeżeli chcemy sobie tą ochronę, może zacznijmy od najszerszej wersji, chcemy sobie tą ochronę zapewnić na cały świat, to jak mamy sobie to zapewnić?
Przede wszystkim nas prawdopodobnie na to nie stać. Dlatego, że niestety zapewnienie ochrony prawa własności przemysłowej kosztuje. Więc dlatego musimy podjąć decyzję odnośnie zakresu tej ochrony właśnie terytorialnie, gdzie będziemy chronieni. Natomiast jeżeli chcemy to zrobić bardzo szeroko na całym świecie, to najwygodniej będzie skorzystać z tak zwanej procedury PCT, czyli z takiej procedury międzynarodowej, gdzie zostanie przeprowadzone jedno badanie, czy nasz wynalazek jest nowy w skali świata. I później, kiedy będziemy mieć wyniki tego badania, pewne procedury już miną, będziemy mogli wybrać kraje, w których chcemy chronić. Oczywiście to są te kraje, które ratyfikowały te międzynarodowe ustalenia, ale jest to większość krajów, która nas będzie interesowała. Niższy poziom to są takie procedury regionalne. I procedury regionalne to jest, najlepiej nam znana jest procedura europejska, ale również mamy procedurę azjatycką, która obejmuje kraje Azji i Pacyfiku. Natomiast procedura europejska obejmuje wszystkie kraje, które są we wspólnym obszarze gospodarczym, czyli nie tylko Unię Europejską, troszeczkę szerzej. I tutaj również procedura jest taka, że występujemy o jedno sprawdzenie, czy ta nasza, bo to głównie dotyczy wynalazków, tak? Jeśli chodzi o znaki towarowe i wzory przemysłowe, jest trochę inaczej. Jeśli chodzi o wynalazki, ta procedura regionalna również jest tylko jedno badanie, które również bada, czy nasze rozwiązanie jest nowe w skali świata. Jeśli jest przyznawany patent europejski i ten patent europejski potem musimy w poszczególnych krajach notyfikować. Niektóre kraje robią to automatycznie, w innych krajach musimy dokonać pewnej procedury administracyjnej, natomiast we wszystkich krajach, w których chcemy chronić, musimy ponosić opłaty.
Drogo. Taka ochrona.
To tak naprawdę zależy od tego, ile to kosztuje w poszczególnych krajach. Mm-hmm. Nie mamy w tej chwili ani na poziomie europejskim, ani na poziomie międzynarodowej takiej organizacji, która by umożliwiała wniesienie jednej opłaty na jakiś pakiet krajów. Niestety musimy płacić te opłaty, które są w każdym kraju. Ja powiem, ile kosztuje to w Polsce w przypadku patentu, ochrony patentowej. Całość kosztów to jest około 15 tysięcy złotych. I to jest raczej ta tańsza ochrona. W innych krajach jest drożej.
No to troszkę, jakby to powiedzieć, nie do końca współgra z taką deklaracją zarówno polskich władz, czy europejskich, że stawiamy na innowacje i ta innowacja ma stanowić lokomotywę rozwoju gospodarczego. Bo tak wydawałoby się, że jeżeli ma to być takim koniem pociągowym, to właściwie należałoby zacząć od obniżenia cen. Opłat za takie...
No więc pewnym krokiem w kierunku obniżenia cen było właśnie na przykład ustanowienie tej procedury europejskiej, która pozwala na obniżenie tych kwot na samym początku, które musimy ponieść. Czyli nie musimy tak jakby wchodzić w procedurę w każdym kraju i w każdym kraju przeprowadzać badanie, w każdym kraju uzyskiwać i prowadzić wymianę, nie wiem, korespondencji. Tak, co więcej możemy robić, to korzystając z naszych krajowych rzeczników patentowych, bo większość albo wielu z nich ma uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego, więc jest dzięki temu trochę taniej. Natomiast później, kiedy już decydujemy konkretnie o tym, że w danym kraju chcemy chronić, niestety musimy ponosić te opłaty i są prowadzone takie prace, które mają służyć właśnie ujednoliceniu tego systemu, pewnym obniżkom tych opłat. Natomiast na razie to musi być decyzja z punktu widzenia gospodarczego, co nam się opłaca. Mhm. Tak, musimy zastanowić się, chcemy działać na tym rynku, na tym rynku, na tym rynku. Ten rynek jest ważny z takiego powodu, a ten z jeszcze innego. O tym może za chwilę, dlaczego rynki są ważne. Czy jesteśmy w stanie na tych rynkach wypracować taki zysk, że nie będziemy się musieli tymi kosztami ochrony przejmować?
Co nas prowadzi tak do takiej konkluzji, że najpierw musimy mieć pieniądze po to, żeby zarobić większe pieniądze?
Tak, natomiast nie wszystkie musimy mieć od razu, dlatego że jeszcze nie mówiliśmy o tym najniższym poziomie. Ten najniższy poziom to jest ochrona krajowa, czyli możemy występować o ochronę w każdym poszczególnym kraju. Mhm. Czyli na przykład jeżeli wybieramy tylko dwa, Polskę i jakiś kraj ościenny, nie wiem, Niemcy na przykład, nie musimy wchodzić w procedurę europejską, możemy brać te dwa kraje. Natomiast kiedy podejmiemy decyzję o tym, że chcemy coś chronić, przygotujemy wniosek, złożymy go w urzędzie patentowym, mamy 12 miesięcy w tym momencie na tą decyzję, czy chcemy rozszerzyć tą ochronę na inne kraje. Czyli wtedy mamy już pierwszeństwo tego zgłoszenia. Tak. Nikt nie zna tego naszego rozwiązania, bo ono jeszcze nie jest opublikowane. Będzie opublikowane dopiero po 18 miesiącach i przez 12 miesięcy mamy czas na to, żeby rozwijać to, szukać inwestorów, zastanawiać się, które rynki są dla nas potencjalnie interesujące. I wtedy na tych rynkach rozszerzać ochronę.
Czyli to w sumie działa też w drugą stronę. Jeżeli na przykład chcemy, nie wiem, to przenieść rozwiązanie podejrzane w innym kraju, a wiemy, że to jest zastrzeżone tylko w tamtym kraju, a u nas nie jest zastrzeżone, to możemy u nas złożyć wniosek patentowy, zastrzec, uruchomić produkcję i takie skopiowane rozwiązanie wykorzystywać i na nim zarabiać.
Możemy wykorzystywać skopiowane rozwiązanie i na nim zarabiać, natomiast nie możemy go opatentować. Dlatego, że opatentować można tylko rozwiązanie, tylko wynalazek, który jest nowy w skali światowej. Jeżeli on w innym kraju już jest opatentowany i w innym kraju jest już dostępny w sprzedaży, nawet gdyby nie był opatentowany, ale jest dostępny, to nie możemy wtedy uzyskać monopolu. Czyli możemy produkować, możemy sprzedawać, możemy czerpać z tego korzyści, natomiast nie możemy tego wprowadzać na ten rynek, na którym jest ochrona.
Znaczy to tak. Jest jakby oczywiste, bo tak. Wynika z twoich wcześniejszych słów. Natomiast troszkę czuję się taki zaskoczony, bo to znaczy, że jeżeli ja na przykład coś wymyślę, pójdę do naszego urzędu patentowego, to ten urząd jest w stanie sprawdzić na całym świecie, czy istnieje rozwiązanie podobne?
Tak. On nie tylko jest w stanie, ale musi to zrobić. Urząd patentowy, znaczy ta procedura przyznawania patentu, bo my mówimy teraz tylko o jednej własności przemysłowej, takiej najmocniejszej, dotyczącej wynalazku, jaką jest patent. Natomiast są też inne. Natomiast ona musi być nowa w skali światowej. I urząd patentowy ma zatrudnionych ekspertów, którzy prowadzą badania na całym świecie, i są odpowiedzialni za to, żeby znaleźć wszystkie rozwiązania, które są podobne, które mogą wchodzić w kolizję. Po około 3-4 miesiącach od złożenia wniosku dostaniemy raport z takiego wstępnego badania, który będzie wskazywał na to, czy nasze rozwiązanie faktycznie jest unikalne, czy też jest szereg innych rozwiązań, z którymi jesteśmy w konflikcie.
A tak z ciekawości zapytam. Załóżmy, że sobie coś tam buduję w garażu, jakiś mechanizm, niosę rozwiązanie rozpisane, rozrysowane do urzędu patentowego. Jak pracownik takiego urzędu jest w stanie sprawdzić istnienie podobnego rozwiązania na przykład w Japonii?
Korzystając z baz danych. Są bazy danych, zarówno takie, z których my możemy wszyscy nieodpłatnie korzystać po prostu w internecie, ale Urząd Patentowy będzie korzystał też z takich baz już płatnych, komercyjnych, które naprawdę zawierają bardzo dużo danych też pomocniczych do przeszukiwania tych zasobów. I musi po prostu przeszukać, dlatego że to musi być nowość w skali świata.
Czy wynik takiego badania jest pewny dla takiego wynalazcy. Znaczy w tym sensie, że jeżeli na przykład urząd stwierdzi, że nie znalazł rozwiązania podobnego, to czy i zarejestruje ten patent, to czy ten właściciel tego patentu może być pewny, że nie istniał wcześniej patent podobny? Czy może się zdarzyć tak, że pomimo tego badania, pomimo pewnej staranności, po jakimś czasie zgłosi się właściciel innego, bardzo podobnego patentu i powie, ale ja to już zarejestrowałem?
Może się tak zdarzyć tylko w przypadku tych rozwiązań, które są składane mniej więcej w tym samym okresie czasu, czyli wtedy, kiedy już procedura się toczy, natomiast jeszcze nie zostały opublikowane inne rozwiązania. Ale teraz tak, czyli w tym pierwszym wyniku, który dostaniemy po 3 miesiącach, może się tak zdarzyć, że faktycznie ktoś równolegle albo trochę wcześniej złożył podobne rozwiązanie i my jeszcze nic o tym nie wiemy. Natomiast Urząd Patentowy, jeśli przyznaje patenty, działa wolno. I to jest od 3 nawet do 6-7 lat, zanim uzyskamy patent. Czyli jest wystarczająco dużo czasu, żeby wszystkie, które mogły wejść w kolizję z naszym rozwiązaniem, się do tego czasu ujawniły. I to jest sprawdzane. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy dwóch wynalazców zgłosi bardzo podobne rozwiązania, nawet w różnych krajach, decyduje pierwszeństwo, czyli ten, kto złożył pierwszy.
I tutaj trochę tak się nasuwa taki dość znany medialny przykład, czyli wojny patentowe koncernów elektronicznych produkujących smartfony, laptopy. Jeden ze Stanów Zjednoczonych, drugi z Korei, czyli Apple i Samsung. I czytając te doniesienia, widać, że jest jakaś niekonsekwencja, bo z jednej strony są rozprawy przed sądem amerykańskim, w drugim przed sądem koreańskim, są rozprawy przed sądami niemieckimi, i przed różnymi tymi sądami zapadają, w różnych sądach zapadają odmienne wyroki. Pomijając oczywiście to, że to angażuje pracę prawników, którzy są bardzo kosztowni, prowadzi to oczywiście do stanu niepewności. Znaczy żadna z tych firm nie może mieć spokojnego snu związanego z tym, że na tym rynku mogę sprzedawać swoje produkty i nikt mi, że tak powiem, nie zepsuje moich planów sprzedażowych.
Znaczy to wynika niestety z różnic pomiędzy poszczególnymi porządkami prawnymi. Są inne zasady uzyskiwania ochrony patentowej i tak jakby zakresu tej ochrony w Stanach Zjednoczonych, inne w Europie. Czasami się mówi tak, że w Stanach Zjednoczonych można opatentować, czyli tak jakby zastrzec tym najwyższym możliwym sposobem zastrzeżenia własności przemysłowej. No jakieś takie rzeczy, które są drobiazgami, na przykład kształt. Kształt normalnie zastrzega się w Europie jako wzór przemysłowy, ewentualnie jako wzór użytkowy, tak? Ewentualnie jako znak towarowy. Natomiast no, tutaj nikt nie uzyska w Europie patentu na prostokąt z zaokrąglonymi brzegami. W Stanach Zjednoczonych jest to możliwe. Można sobie zastrzec tam praktycznie nie wiem, kółko, tak? Można je opatentować i potem nie pozwalać innym używać. I tak naprawdę te wojny patentowe służą takiej po prostu brutalnej walce z konkurencją, tak? I to niestety nie ma na celu, nie wiem, podniesienia innowacyjności, tylko raczej no, taka próba złamania przeciwnika, tak, właśnie finansowo, czasowo, ograniczenia mu czegoś.
No, tam był taki przykład, że bodajże Samsung przegrał sprawę i ma zapłacić prawie $1 miliard odszkodowania. Oczywiście tam humorystycznie przedstawiono to, że tirami przywiezie bilon. Ale to już tak na boku. Intryguje mnie jedna rzecz, bo ja rozumiem, że brak pewnej harmonizacji prawa pomiędzy krajami, brak harmonizacji pojęć używanych w zakresie ochrony własności intelektualnej, to jest jedna przeszkoda, która utrudnia dochodzenie w miarę obiektywnie tej ochrony i tych praw własności. Ale czy istnieje organizacja międzynarodowa, która by jednak stanowiła jakieś forum dyskusji, forum uzgadniania stanowisk w zakresie własności intelektualnej?
Ja znam takie organizacje europejskie, które służą właśnie harmonizacji tego rynku europejskiego. Natomiast są też oczywiście takie inicjatywy związane z szeregiem konwencji międzynarodowych, kiedy pewne aspekty są tam ujednolicane. Natomiast co do zasady, to prawo na pewno będzie ewoluowało w przyszłości. Słyszy się nawet takie głosy, że może ono często właśnie w tej chwili działa wadliwie, tak? Szkodliwie właśnie na szkodę innowacyjności, na szkodę postępu i nawet do takich głosów, że być może powinno być zniesione.
Znaczy tutaj to bym się chyba trochę nie zgodził, dlatego że to jest to, co powiedziałaś wcześniej. Dzięki temu, że coś jest zastrzeżone, nie można z tego skorzystać. Oczywiście można skorzystać, jeżeli pójdziemy do właściciela i wykupimy prawo do korzystania, ale jeżeli nie chcemy wykupić, to możemy stworzyć coś innego, co realizowałoby podobną funkcję, ale byłoby nowe.
Nowe, tak.
W związku z tym tak naprawdę istnienie tego prawa wymusza innowacyjność.
W pewien sposób, znaczy według mnie tak. Według mnie to prawo jest dobre i ono tak jakby w większości przypadków nie działa źle, tak? Mhm. Dlatego, że ono zostało wymyślone jeszcze w czasach, kiedy nie było takiego szybkiego rozwoju technologii informatycznych czy elektronicznych i ono zostało wymyślone dla rozwiązań powiedzmy takich mechanicznych, przemysłowych, tak? I dla tych rozwiązań one cały czas działa dobrze, tak? No więc dlatego, że kilku gigantów komputerowych ma ochotę wydawać dużo pieniędzy na prawników i taką ma strategię biznesową, to w dalszym ciągu na przykład dla niewielkich przedsiębiorców te przepisy działają dobrze.
A załóżmy, że mam patent, mam ochronę, państwo mnie chroni, są przepisy, które mówią, co chroni, jak chroni. I ja dowiaduję się, że ktoś jednak się ośmielił i wykorzystuje moje patenty. Jak mogę tego swojego prawa dochodzić? Jeżeli na przykład mam ochronę u siebie oraz w kraju podmiotu, firmy, która narusza moje patenty, to do którego sądu powinienem się udać? Do u siebie w kraju, czy do sądu w kraju podmiotu, który ukradł mi patent?
Nie jestem pewna. Ja bym się na początek udała do naszego, bo będą mniejsze koszty, tak, na dobry początek. Ewentualnie, jeżeli robię źle, to mnie skierują. Poradziłabym się też rzecznika patentowego, który może mnie reprezentować. Natomiast ogólnie, jeżeli mam to prawo na ręku, to mam sporo różnych możliwości, tak? Dlatego, że oprócz tego, że mogę wezwać tą osobę do zaniechania, czyli do zaprzestania naruszania moich praw, to mogę też wystąpić o to, żeby mi zapłaciła to, co zarobiła. A jeżeli robiła to w złej wierze, to nawet 3 razy tyle, ile zarobiła.
Czyli tak naprawdę mówimy o procedurze cywilnej, gdzie wyliczamy wielkość swoich strat i z tą wielkością idziemy do sądu, argumentując, że gdyby nam tego nie ukradła i na tym nie zarabiała, to my byśmy na tym zarobili, w związku z tym uszczupliła nasze przychody.
Tak, ale mamy również możliwość taką, żeby na drodze sądowej zmusić tą firmę, tego przedsiębiorcę do ujawnienia, ile wyprodukował, ile sprzedał i wtedy, wiedząc, jakie są nasze koszty, jakie są nasze zyski, mamy możliwość wyliczenia tego.
Ja myślę, że na dzisiaj wystarczy.
Ale nie dotknęliśmy w ogóle znaków, wzorów.
No to może porozmawiamy też o znakach, bo to są takie przykłady własności intelektualnej, które chyba sprawiają troszkę problemów, czy nie?
Znaczy znaki są chyba takie najwdzięczniejsze, dlatego że ich ochrona nie jest taka droga. Ich ochrona może trwać cały czas, zawsze, dlatego że ochrona jest przyznawana na 10 lat i możemy później przedłużać ten okres. I zawsze, kiedy używamy naszego oznaczenia i jest ono aktywnie używane, możemy tą ochronę przedłużyć. Tak naprawdę najwięcej firm chroni swoje prawa właśnie przy pomocy takiego prostego rozwiązania jak znak towarowy. I to wtedy, kiedy czasami na przykład nie można czegoś ochronić, tak? Kiedy prowadzę firmę szkoleniową, prowadzę szkolenie zlecenia i tak naprawdę chroni mnie prawa autorskie, kiedy przygotowywuję jakieś materiały, natomiast chcę podkreślić, żeby mocniej to respektowano. Chronię znak towarowy, opatrzam te materiały tym znakiem towarowym i większość osób będzie miało większe skrupuły, żeby wykorzystać takie materiały.
Czyli to jest taki znak własności, taki jakby ex libris pokazujący, to jest moje, możesz to poczytać, ale nie zarabiaj na tym.
Tak. To znak towarowy służy do tego, żeby odróżnić nasz towar od innego towaru i one mogą być bardzo różne, dlatego że najczęściej to są po prostu nazwy firm czy nazwa w połączeniu z logo, ale też czasami chronione są kolory, czasami chronione nawet są zapachy.
Także, no tak, perfumy.
No nie, akurat tutaj jeśli chodzi o zapachy, to taki zarejestrowany i najczęściej podawany przykład to jest zapach świeżo skoszonej trawy dla piłeczek tenisowych. I to jest znak towarowy.
To się bodajże nazywa.
Natomiast u nas w Polsce zarejestrowano kolor lila jako znak towarowy dla Milki.
A.
Jest też w tej chwili w Urzędzie Patentowym obrabiany znak towarowy kolor pomarańczowy. Dla oranża. Także tutaj te znaki towarowe, one są dość proste, nie są bardzo drogie, dlatego że całościowy koszt ochrony na 10 lat w Polsce to jest około 1000 zł. Mhm. Gdybyśmy chcieli chronić ten znak w całej Unii Europejskiej, to będzie około 3 razy drożej, ale wtedy jest to jednolita procedura, czyli raz tylko składamy, dostajemy te prawo ochronne i ono obowiązuje na terenie całej Unii. Mhm. No i to działa, tak? Ten system jest taki bardzo sympatyczny i tych znaków jest rejestrowanych
sporo.
Czyli
jakby taki bardziej efektywny niż w przypadku patentu.
Znaczy może nie bardziej efektywny, tylko no powiedzmy sobie szczerze, patenty dotyczą wynalazków i dotyczą rozwiązań takich przemysłowych, tak? Natomiast znak towarowy może dotyczyć każdej firmy, tak? Która chce w jakiś sposób się odróżniać od innych.
Rozumiem.
Tutaj jeszcze warto też powiedzieć o jeszcze jednym aspekcie własności intelektualnej, czyli o ochronie know-how. Bo to jest z kolei znowu zupełnie inna ochrona, wtedy kiedy po prostu utrzymujemy coś w ścisłej tajemnicy. Najsłynniejszy produkt, który jest chroniony w ten sposób, to jest receptura Coca-Coli. Gdyby Coca-Cola była opatentowana swego czasu, to ochrona patentowa obowiązuje tylko 20 lat. Już dawno byłby skład ujawniony, ponieważ jest to tajemnica przedsiębiorcy. Tak długo, jak on jest w stanie chronić tą tajemnicę, nikt inny nie wie.
No, powiem tak. Patrząc na Coca-Colę i na Pepsi, to zawsze mnie zastanawiało, jak to jest, że jeden opracował recepturę, a drugi zrobił coś bardzo podobnego i zbudował firmę, a idąc do sklepu widzę, że kolejne firmy też są w stanie wyprodukować bardzo podobny w smaku napój. I zapewne one się, jeżeli chodzi o recepturę, różnią. Natomiast taka refleksja mi się nasunęła w związku z tym, z tą recepturą, że pierwsza Coca-Cola, pierwsza receptura Coca-Coli miała w składzie Coca.
Tak, była inna.
Więc teraz to by nie przeszło. Natomiast wtedy to było nieznane jeszcze skutków.
Ale generalnie bardzo często jest tak, że nie znamy skutków tego, co robimy. Dlatego musimy się zastanowić i te decyzje dotyczące ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorców szczególnie, to są decyzje strategiczne. Mhm. Dlatego, że jeżeli mam czekać bardzo długo na udzielenie tej ochrony, to czy w ogóle mi się opłaca o nią występować? Może mój produkt jest na tyle szybko zmienny, że wcale mi się nie opłaca występować o ochronę. A z drugiej strony może właśnie lepiej jest to chronić jako tajemnicę, jeżeli z kolei to jest niezmienne i będę korzystać z tego bardzo długo. Także to wszystko to są bardzo zindywidualizowane przypadki, które wymagają przemyślenia.
Ale to know-how nie jest chronione tak jak znak towarowy, wzór przemysłowy, tylko chronione jest tylko dzięki temu, że mamy bardzo dobry safe.
No tak, i bardzo dobre procedury niedopuszczania nieuprawnionych osób do wiedzy na ten temat. Natomiast know-how jest jak najbardziej jedną z własności intelektualnych i możemy normalnie je sprzedać, wylicencjonować. Także jest to też własność, która ma pewną wartość.
To jest też znak czasów, że kiedyś wartością było to, co można było wziąć do ręki, zważyć, zapakować, przekazać komuś, a z czasem okazało się, że wartością handlową stały się idee, bo własność intelektualna to jest właściwie idea, coś niematerialnego, coś, co można opisać i ten opis będzie już wtedy jakimś materialnym wyznacznikiem tego, co my tam sobie wymyśliliśmy, ale sama idea będzie niematerialna tak długo, dopóki nie zaczniemy jej wykorzystywać do zarabiania.
Tak, ale żeby było ciekawiej, sama idea nie może być chroniona. W żadnym porządku prawnym nie możemy ochronić idei, pomysłu.
No bo wtedy można byłoby opatentować ideę Boga.
A to już rozważania. Raczej nie na kanwie prawa, tylko religii.
Ale to by mogło niestety do takiego skutku końca doprowadzić. I może tak skończmy na tym temat. Jeżeli nasi widzowie będą chcieli pogłębić jakieś zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej i będą chcieli, żebyśmy porozmawiali na jakieś bardziej
szczegółowy
temat, to dajcie znać pod odcinkiem, w komentarzach, w mailu czy na Facebooku. Natomiast zanim się pożegnamy, zapowiem może coś, co w dekompresorze było wspominane od dawna, czyli że prawdopodobnie za tydzień ruszymy z nowym kanałem Dekompresor Nauka w tym samym terminie jak dzisiaj, czyli we wtorek o godzinie 21. Dziękuję za uwagę, dziękuję za możliwość porozmawiania o ochronie własności intelektualnej i do widzenia.